Łukasz Maciejewski, Kino Milenium. W Kinie Milenium szantażujemy rzeczywistość, to znaczy ta rzeczywistość nie jest zbyt wiosenna na pewno. Wydaje mi się, że zarówno dosłownie, jeśli chodzi o aurę, jak i mentalnie również nie czujemy jakiejś wiosny w sercach, bo nie możemy czuć, bo nic dobrego, przynajmniej w sferze obyczajowo-politycznej, wiosennego dla nas nie wynika. W związku z tym kinowo chcemy zaszantażować tę rzeczywistość, proponując filmy, po których raczej się uśmiechamy, jesteśmy zrelaksowani i w dobrym, rozrywkowym nastroju opuszczamy kino, żeby powrócić, mam nadzieję. Takim filmem bez wątpienia jest Epoka Lodowcowa, czyli film, który bije tutaj w Kinie Milenium wszelkie rekordy popularności. Jeszcze do 20 kwietnia można oglądać film, który, no, gdybym powiedział, że jest bez adresata, to można by uznać, że dla nikogo, a on jest wprost przeciwnie, on jest dla każdego, czyli począwszy od, nie wiem, rezolutnych trzylatek, aż do tego stopniowania nie będę mnożył, dlatego że zakresu metrykalnego tutaj dookresowego nie ma, po prostu każdy naprawdę może się przyjść i bawić bardzo dobrze na Epoce Lodowcowej. To jest jeden z tych tytułów, które wychodzą z założenia szrekopodobnych, tak to nazwijmy, to znaczy filmów, które w tym dosłownym pierwszym czytaniu są świetną propozycją familijną skierowaną dla dzieci. Dzieci się świetnie bawią, ale mają także drugie, trzecie i czwarte dno. Nie są denne, ale to są dna interpretacyjne, skojarzenia, nawiązywania do innych utworów, innych filmów. No i rzeczywiście widać jedno, oglądając część drugą Epoki Lodowcowej, Odwilż, że przez te kilka lat, które dzielą od powstania części pierwszej, naprawdę nad tym spracował sztab ludzi. Tam nic nie ma niedokończonego, niedopracowanego. Każda scena komponuje się z następną, ma sens i znaczenie. No i nawiążę raz jeszcze do tego, od czego zacząłem. Przywraca nam uśmiech. To znaczy jest to naprawdę film bardzo dowcipny, bardzo śmieszny. Czyli Epoka Lodowcowa, Odwilż. Skoro o Odwilży też mowa wiosennej, polecam drugi film, który no z pewnością sprawi, że nastąpi odwilż serc, co niektórych wrażliwszych, Wyznania gejszy. Tytuł jest jakby znany i to niekoniecznie z kina. Kilka lat temu również w Polsce wielkim bestsellerem była powieść Artura Goldena, Wyznania gejszy. Ciekawy człowiek, on właściwie nie jest pisarzem, on jest antropologiem japonistą, który mieszkał w Japonii, był na stypendium w Japonii. Tam wszedł w posiadanie dzienników jednej z najsławniejszych gejsz lat 30. w Japonii. Przypomnę tutaj na wstępie wielkie rozróżnienie, jednak gejsza kojarzy się nam z tym, z czym kojarzyć się nie powinna. To nie ma nic wspólnego z prostytucją. Gejsza jest sferą znaczeń również, zarezerwowana wyłącznie dla kultury japońskiej. To jest dama do towarzystwa, która ma parzyć herbatę, pięknie wyglądać w kimonie, grać na mandolinie, pięknie tańczyć, umilać życie, ale to najważniejsze, odmawiać nagrody głównej swojemu sponsorowi czy protektorowi, bo jeśli nie odmówi tej nagrody głównej, przestaje mieć status gejszy i staje się kurtyzaną. Oczywiście gejsz już nie ma dzisiaj, a to jest ten film, Wyznania gejszy, jest takim wspomnieniem przeszłości też japońskiej, pięknych dziewcząt, pięknych czasów tak naprawdę nostalgicznych. Wyreżyserował ten film Rob Marshall, autor Chicago, przed 2 lat, za który to film dostał szereg Oscarów. To jest drugi film dopiero Roba Marshalla. Zresztą w Hollywood był taki prawdziwy ranking, kto zagra rolę Sayuri, kto wyreżyseruje ten film. Walczyli o to m.in. Kimberly Pierce, autorka Nie czas na łzy, Spike Jonze, autor Być jak John Malkovich, czy Steven Spielberg, który w końcu został producentem Wyznań gejszy. Film spodoba się trzem grupom odbiorczym. No przede wszystkim paniom uwielbiającym melodramaty, bo to jest taka historia małej dziewczynki, która zostaje sprzedana do tak zwanego mizuage, czyli domu szkolącego dziewczynki, które potem mają być gejszami. Przez ojca zostaje sprzedana razem z siostrą. Potem staje się najsławniejszą gejszą Japonii. Potem znowu tąpnięcie, jak to w melodramatach bywa, czyli dramat, bo wybucha II wojna światowa. Ona traci wszystko poza urodą naturalnie. No i to niemożliwe byłoby inne rozwiązanie. Happy End jest, proszę Państwa, nieuchronny. Więc walka reżyserów, walka aktorów też, kto miał zagrać w tym filmie. w szranki weszli właściwie wszyscy skośnocy, skośnokie w zasadzie, bo głównie o panie chodzi, gwiazdy chińskie, japońskie, które robią coraz większą karierę w Hollywood i rzeczywiście zagrały najsławniejsze gwiazdy tego kina, bo w roli Sayuri oglądamy Zhang Ziyi, taka przepiękna dziewczyna, 20-paroletnia dzisiaj, ale która ma imponujące już filmografię. Zagrała m.in. w Przyczajonym tygrysie, ukrytym smoku, główną rolę w Domie latających sztyletów i w filmie Wong Kar-wai'a 2046. Jej konkurentkę Juana Moto zagrała Gong Li, to też jest wielka gwiazda kina chińskiego. Ona była żoną pierwszego reżysera chińskiego, który podbił świat filmem Zawieście czerwone latarnie. To była Złota Palma na festiwalu w Cannes. A w zeszłym roku Zhang Yimou, już nie są małżeństwem z Gong Li, zrobił właśnie Dom latających sztyletów, kilka lat wcześniej Hero, taki bardzo głośny film. I Gong Li, znana także z filmów Wong Kar-wai'a, tutaj grała drugą taką ważną rolę, pierwszą planową, obok nich Ken Watanabe, bardzo przystojny mężczyzna i utalentowany aktor, który grał z Tomem Cruise'em w Ostatnim Samuraju w zeszłym roku, a więc mamy najsławniejsze gwiazdy pracujące już w Hollywood, ale nie hollywoodzkie, wystawny film, mówiłem o trzech grupach odbiorczych, więc pierwsza to byłyby miłośnicy, bądź miłośniczki przede wszystkim melodramatu, druga miłośnicy filmów kostiumowych, trzecia wreszcie, no ci, którzy chcą sobie takie poglądać piękne pejzaże geograficzne, kostiumy z epoki, no i jak wyglądała Japonia tutaj cyzelatorsko odzorowana w latach 30. I wreszcie kolejny tydzień, Wyznania gejszy będziemy prezentować w niemileniu między 14 a 27 kwietnia. Kolejny tydzień, 28 kwietnia, 4 maja, to trzy różne propozycje. Chcieliśmy również w kinie Millennium zaprezentować film, myśląc przede wszystkim o mieszkańcach Mościc, którzy jeszcze nie widzieli. Pokażemy na jednym seansie Jana Pawła II z Johnem Voightem. To w ramach cyklu powtórkowego, film, o którym już było bardzo głośno, będzie głośno nadal, więc właściwie tylko informuję. A oprócz tego dwie tarnowskie premiery, to znaczy to nie będą filmy premierowe, natomiast filmy, które jeszcze się w Tarnowie nie pojawiły, a uznaliśmy, że ze wszechmiar na to zasługują z różnych względów. Pierwszy ze względu na wspomnienia wielu z nas i na walory komercyjne, drugi ze względu wyłącznie na walory artystyczne. Ten pierwszy to Różowa Pantera. Oczywiście wierzę, że wśród internautów również wielu z Państwa pamięta przygody Różowej Pantery z Peterem Sellersem, ten taki niesłychanie zabawny, ale i mądry cykl ze sławną kompozycją Henry'ego Manciniego, która również się kojarzyła z Różową Panterą. Petera Sellersa już nie ma wśród nas, zastąpił go w tym filmie Steve Martin, no ale mamy powrót Różowej Pantery, wydaje mi się, że nie tylko dla miłośników części pierwszej, ale i dla w ogóle tych, którzy lubią kino familijne w szerokim tego słowa znaczeniu. To pierwsza propozycja, druga zaś propozycja to Capote, film biograficzny. Film biograficzny w modnym dzisiaj stylu penetrowania takich biografii nietypowych. Oczywiście o samym Trumanie Capote mógłbym mówić bardzo długo, bo nie ukrywam, że jest to mi pisarz bardzo bliski. W kilkuzdaniowej rekomendacji nie ma na to miejsca. W każdym razie mówimy o jednym z najsławniejszych pisarzy amerykańskich, jednej z najbardziej barwnych postaci XX wieku w popkulturze amerykańskiej. On do pewnego momentu życia uchodził za takiego króla salonu bohemy nowojorskiej. Pisał książki, które natychmiast stawały się bestsellerami. Nie było ani telewizji, nie było płyt DVD, ani kaset wideo i, co ciekawe, gwiazdą, równą dzisiejszym gwiazdą pop muzyki był pisarz, właśnie Truman Capote. On napisał na przykład Śniadanie dla Tiffany'ego, napisał tę powieść specjalnie z myślą o Marilyn Monroe. Zagrała w sławnym filmie Audrey Hepburn, co podobno rozjuszyło Trumana Capote. On był barwny z wielu powodów, także ze swoim ostentacyjnie manifestowanym homoseksualizmem. On był pierwszą postacią w branży filmowej, medialnej, literackiej, który z taką odwagą i brawurą mówił o sobie jako o geju, o homoseksualiście. Szczerze mówiąc, nie bardzo miał inne wyjście, ponieważ jeżeli mówi się brzydkie kawały o homoseksualistach albo chce się jak gdyby parafrazować zachowania gejów, no to Truman Capote, jak gdyby wszystkie te rejestry w nim były. Już to poprzez takie manieryzmy, poprzez gestykulację, poprzez głos bardzo specyficzny. No w każdym razie był bohaterem tamtych dni i był także dziennikarzem. Chciał napisać reportaż z brutalnego morderstwa do New Yorkera i okazało się, że z tego reportażu wyszła 600-stronicowa powieść zatytułowana Z zimną krwią, która uważana jest przez wielu za najwybitniejszą w ogóle powieść amerykańską, jaka została napisana, a na pewno najwybitne dokonanie Trumana Capote'ego. I film Capote z oscarową rolą Filipa Seymoura Hoffmana rejestruje właśnie nie całą biografię Trumana Capote'ego, tylko okres 6 lat pracy nad Z zimną krwią, przedziwną metamorfozę Capote'ego, który właśnie pisał takie przepiękne, leciutkie komedyjki, no, poprzez osobę, która napisała, no, zmieniła, w ogóle zrewolucjonowała gatunek powieści dziennikarskiej, reportażowej. To jest taki rozbudowany do 600 stron reportaż, w którym sprawca tego reportażu, autor Truman Capote, zaprzyjaźnia się z mordercami i to jest przyjaźń na granicy fascynacji, również fascynacji erotycznej, i film właśnie rejestruje te ostatnie 6 lat. Także bardzo interesujące 3 tytuły i już tytułem tylko zapowiedzi. Maj będzie z kolei miesiącem mega hitów, takich najbardziej wyczekiwanych tegorocznych przebojów. Po pierwsze wraca Tom Cruise z Mission Impossible, to jest trzecia część. No, a od 19 maja myślę, że to jest taki szlagwort, który się bardzo często używa, najbardziej oczekiwany tytuł roku, sezonu, ale tym razem chyba jest rzeczywisty, oddaje te oczekiwania, czyli Kod Da Vinci. W tym samym dniu, czyli 19 maja, premiera ogólnoświatowa, ogólnoeuropejska, ogólnopolska i tarnowska, film z Tomem Hanksem, Audrey Tautou i Jean Reno od 19 maja, a potem jeszcze na Dzień Dziecka mamy Asterixa i Wikingów, francuska superprodukcja, potem zaś, myśląc już o czerwcu, Tristana i Isolde w aktorskiej wersji, wysokobudżetowa superprodukcja amerykańska. Serdecznie zapraszam do kina Millennium.